Twoje Radio London.
Czeka na nas świat to dawny przebój zespołu Andrzej i Eliza. W programie Twojego Radia, przygotowanym z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie 19 czerwca, wszystkich słuchaczy wita serdecznie Jolanta Pawluk. Ponieważ tego roku nie tylko czeka na nas świat, ale też wiele osób zamierza w świat wyruszyć. Zanim przedstawię zawartość programu, powiem o czymś, co przynajmniej niektórym ze słuchaczy może ułatwić wyruszenie do Europy. 7 lipca będzie można załatwić w London formalności związane z odnowieniem polskiego paszportu, bez konieczności wyjazdu do Toronto. Konsulat Rzeczypospolitej w Toronto 7 lipca 2022 roku planuje paszportowy dyżur konsularny w London. Dyżur odbędzie się w budynku Stowarzyszenia Polskich Kombatantów przy 80 Ann Street. Warunkiem zorganizowania dyżuru jest wymagana odpowiednia liczba chętnych. Każda wizyta musi być zarejestrowana w systemie e-konsulat albo drogą elektroniczną na podane niżej telefony. Telefony są do osób z London. Mary. E-mail mferenc1919@gmail.com, mferenc1919@gmail.com, telefon 226-219-51-48, telefon 226-219-51-48 i Jan. E-mail ulaandjan@rogers.com, ulaandjan@rogers.com, a telefon 519-851-70-77. Telefon 519-851-70-77. W celu złożenia wniosku o wydanie polskiego paszportu niezbędne będzie dostarczenie w dniu dyżuru następujących dokumentów. wniosek paszportowy, jeden egzemplarz wypełniony i wydrukowany na jednej kartce papieru po obu stronach. W komunikacie podany jest odsyłacz do wniosku, ale adres jest tak długi, że nie do powtórzenia w radiu. Zainteresowani znajdą go na plakatach, a potem niezbędny jest dostęp do komputera. Drugi dokument to dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego. Decyzja wojewody albo polski stary paszport, którego ważność nie upłynęła przed 2005 rokiem. Osoby urodzone w Kanadzie, które nigdy nie występowały o polski akt urodzenia, najczęściej dotyczy to osób posiadających paszporty, które wygasły do 2012 roku, nie mogą się zapisywać. Najpierw muszą wystąpić o polską metrykę. Kolejny dokument to aktualne zdjęcie biometryczne. Wymogi dotyczące fotografii są takie same jak w przypadku ubiegania się o paszport kanadyjski, bez okularów, bez grzywki. Jedna sztuka takiego zdjęcia do paszportu 10-letniego. Kolejny dokument to aktualne ID ze zdjęciem, czyli kanadyjski paszport, prawo jazdy, karta zdrowia. I koperta zwrotna. Wyłącznie Express Post Regional, osobiście zaadresowana na swój adres domowy, z naklejką Signature Required oraz wypełniony wniosek o wysyłkę dokumentu. Tu w komunikacie jest link do tego wniosku, a ja ponownie muszę odesłać Państwa do plakatów albo do komputera. Kolejny dokument, z którym należy się zgłosić 7 lipca, to money order albo certified check wystawiony na Polish Consulate General of Toronto we właściwej wysokości należnej opłaty konsularnej, a informacja o opłatach za chwilę. Nie będzie możliwości płacenia gotówką ani kartami płatniczymi. Opłaty za paszport 10-letni to 159 dolarów kanadyjskich. 50% zniżki, to znaczy 80 dolarów kanadyjskich, płaci młodzież ucząca się, młodzież w wieku 13-18 lat oraz studenci za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej. Także emeryci i renciści za okazaniem dokumentu potwierdzającego pobieranie takiego świadczenia. Tu wymagana jest fotokopia dokumentu do zniżki. Za paszport 5-letni dla dzieci w wieku od 0 do 13 lat opłata to 51 dolarów kanadyjskich. Paszport tymczasowy wydawany na czas oczekiwania na paszport 10-letni to 22 dolary, przy czym maksymalny okres ważności paszportu tymczasowego to 12 miesięcy. Opłata za utracony z winy posiadacza ważny paszport polski to 475 dolarów kanadyjskich w odniesieniu do osoby dorosłej, 303 dolary dla dziecka do lat 18. Osoby w wieku powyżej lat 70 otrzymują paszport za darmo. Tu konieczne będzie tylko dostarczenie koperty zwrotnej zgodnie z wymogami, jak wyżej, celem odesłania nowego paszportu. Niepełnoletnie dzieci do 18 roku życia. Tu wymagana jest obecność obojga rodziców przy składaniu wniosku. W przypadku, gdy jedno z rodziców nie jest Polakiem, wniosek paszportowy mogą składać rodzice dzieci urodzonych w latach 2013-2022. W przypadku dzieci urodzonych wcześniej wymagana jest decyzja wojewody o poświadczeniu obywatelstwa polskiego. W każdym przypadku do złożenia wniosku o pierwszy paszport osoby urodzonej w Kanadzie wymagane jest przedstawienie polskiego aktu urodzenia wraz z jego kopią. Panie, które zawarły związek małżeński w Kanadzie i zmieniły nazwisko. Tu nie ma znaczenia, że kiedyś dostały paszport na to nazwisko. Jeśli nie rejestrowały aktu małżeństwa w Polsce, muszą najpierw załatwić sprawę polskiego aktu małżeństwa. Szczegółowe informacje na temat paszportów dostępne są na stronie internetowej konsulatu www.gov.pl/web/Canada/paszporty. Powtórzę www.gov.pl/web/Canada/paszporty. W programie będą dziś książki nowe i nie najnowsze Małgorzaty Maciejewskiej, w audycji z uśmiechem na twarzy opowiadanie o krakowskim lajkoniku, a kolejne tematy to ojciec i festiwal polskiej piosenki w Opolu. Na okrasę coś żartobliwego.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska.
Julia Gambrot jest lekarką, okulistą. Jako pisarka zadebiutowała powieścią Różany eter, a w zeszłym roku wydała kolejną powieść Liliowe opium. Główna bohaterka tej powieści, Lilla von Schiller, kończy medycynę w świecie zdominowanym przez mężczyzn i podejmuje walkę o swoje marzenia. Pragnie zostać chirurgiem, jak jej ojciec. Tymczasem w domu rodzinnym von Schillerów zjawia się ekscentryczna Helena. Twierdzi, że jest nieślubną córką zmarłego w niejasnych okolicznościach brata Lili. Skrywane rodzinne tajemnice ożywają i budzą się demony przeszłości. Nad Europą zbierają się ciemne chmury wielkiej wojny. Beztroska La Belle Époque dobiega końca. W mieście dochodzi do zabójstw kobiet i młoda pani doktor zostaje zamieszana w śledztwo. Posłuchajmy fragmentu z książki Julii Gambrot zatytułowanej Liliowe opium. Kolejni chorzy przychodzili głównie w celu zmiany opatrunku, zszycia ran skóry lub nacięcia ropni i założenia do nich sączka. Zjawiła się też młoda kobieta z nabrzmiałymi skrofułami i młodzieniec z wrzodziejącym kilakiem nosa. Gdy znalazłam się w mrocznym korytarzu w jego odległym końcu, dostrzegłam postać, która zamajaczyła niczym senna mara. Przytarłam zmęczone oczy, aby lepiej widzieć, lecz w panującym dookoła ciemnościach trudno mi było dostrzec szczegóły sylwetki. Podeszłam powoli w stronę oceanicznej zjawy. Głuchą ciszę przerywał tylko stukot moich obcasów na kamiennej posadce. Kiedy znalazłam się już w odległości kilku kroków, tajemnicza osoba siedząca na drewnianym krześle podniosła na mnie oczy koloru mahoniu, otoczone wachlarzem długich, czarnych jak smoła rzęs. I zmrużyła powieki, jakby chciała wyostrzyć sobie obraz, by bacznie mi się przyjrzeć. Przystanęłam, odwzajemniając spojrzenie. W jej przeszywającym wzroku było coś niepokojącego. Była to mniej więcej 20-letnia dziewczyna, ubrana bardzo skromnie, w przydużą pelerynę, na której widać było ślady pocerowanych dziur. Włosy koloru mysiego, chociaż zaczesane w staranny warkocz, były mocno przytłuszczone. Na dodatek co jakiś czas słychać było donośne pociąganie nosem i stłumiony kaszel. Przepraszam, ale czy mogę w czymś pomóc? Zaoferowałam się, zdobywając się na życzliwy uśmiech. Pani doktor Lilla von Schiller? Dziewczyna zamiast odpowiedzieć na pytanie ochrypłym głosem zadała mi swoje, przełykając głośno ślinę i drżąc z napięcia. Obserwując jej nietypowe zachowanie, poczułam jakiś irracjonalny strach. Tak, odparłam niepewnie, obserwując każdy ruch nieznajomej. Usłyszawszy moją odpowiedź, zakryła na chwilę twarz dłońmi, zaszlochała krótko i głośno, po czym zerwała się gwałtownie z krzesła, ruszyła w moim kierunku. Instynktownie odskoczyłam w bok, ale to jej nie powstrzymało. – Ciocia! – krzyknęła, po czym objęła mnie mocno obiema rękami. Tak, że nie byłam w stanie się wyswobodzić. Wtuliła mocno głowę w fałdy płaszcza. Skamieniałam i nie byłam w stanie wykonać żadnego ruchu. Zupełnie nie wiedziałam, co powinnam w tej sytuacji uczynić. Patrząc na nią, nagle poczułam dziwne ukłucie w sercu. Przepraszam, ale musiało zajść jakieś straszne nieporozumienie. Odezwałam się po chwili niezręcznej ciszy, obejmując ją ramieniem i delikatnie próbując odsunąć od siebie. jednocześnie starając się, aby moje słowa zabrzmiały jak najłagodniej, kontynuowałam. Chyba nie jestem osobą, której szukasz. Nie wiem, jak mogłabym ci pomóc. Ależ wszystko się zgadza i nie ma mowy o żadnej pomyłce! Wykrzyknęła tonem nieznoszącym sprzeciwu. Aż przeraziłam się jego brzmienia. Nazywam się Helena Ainer, przedstawiła się z przejęciem. Niestety, ale nic mi to nie mówi, odparłam po chwili ciszy, w czasie której usilnie próbowałam odtworzyć w pamięci sytuację, w której mogłam zetknąć się z tym nazwiskiem. To absolutnie niemożliwe, abyśmy były spokrewnione. Moja rodzina w większości już wymarła. Mam tylko jednego brata, Fryderyka, i nic nie wiem na ten temat, ażeby miał córkę. I to na dodatek pannicę w twoim wieku, wyjaśniłam. Jej usta zacisnęły się, stając się trupio-białe, a mięśnie twarzy zaczęły drżeć w napięciu. Czy zapomniałaś już, że miałaś dwóch braci? W jej głosie wyraźnie dało się wyczuć rozgoryczenie. Spójrz tylko w moje oczy! Czy nie przypominają ci Wilhelma, ciociu? To powiedziawszy, zaczęła natarczywie wpatrywać się we mnie. Naprawdę nic nie wiedziałaś o moim istnieniu, czy tylko udajesz? Po chwili milczenia wycedziła powoli przez zaciśnięte zęby. Poczułam, jak moje serce zaczyna szybko bić, a fala gorącej krwi zalewa mi skronie. Zaczęłam nerwowo wciągać powietrze do płuc. Z trudem opanowując łzy napływające do ściśniętego gardła, krzyknęłam: nie, to nie może być prawda. On nie żyje od prawie 18 lat. Wszystko się zgadza, ciociu. Mam skończone dokładnie 17. To powiedziawszy, uśmiechnęła się dość sztucznie. Nim mój ojciec tragicznie odszedł z tego świata, moja matka, Karolina Ainer, zdążyła mu powiedzieć, że jest przy nadziei. Pragnął wówczas uciec z nią. Niestety, dalsze wypadki potoczyły się tak, że nie mógł dotrzymać danej jej obietnicy. A ja przez większość mojego życia nie znałam jego imienia ani nazwiska. Dopiero będąc na łożu śmierci, obawiając się o mój dalszy los sieroty i pragnąc, abym nie została sama na świecie, postanowiła wyjawić mi prawdę o swojej przeszłości. Jej ostatnim życzeniem było, abym odszukała rodzinę von Schillerów, której jestem częścią. Powiedziała, że na pewno w tej sytuacji nie odmówią mi pomocy i przygarną pod swój dach. Próbowałam pozbierać myśli, które bezładnie wirowały w mojej głowie, cała trzęsąc się z napięcia i starając się opanować nagłe emocje. Zastanawiałam się, co Helena wie o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce przed jej narodzinami. Czy matka zwierzyła się jej, że gdy wdała się w zakazany romans, była żoną pułkownika? Czy zdawała sobie sprawę z tego, że jej ojciec został oskarżony o morderstwo prawowitego małżonka jej matki, a potem skazany na śmierć przez rozstrzelanie? Co prawda, wyroku nigdy nie doczekał, ponieważ popełnił samobójstwo w swojej celi. Czy Helena mogła znać miejsce jego pochówku? Okoliczności odejścia mojego najstarszego brata, podobnie jak miejsce, gdzie znajdował się jego grób, od początku były owiane tajemnicą. Odkąd otrzymaliśmy wiadomość o tym, że nie żyje, ojciec całkowicie zakazał rozmawiać na jego temat, tak jakby Wilhelm nigdy nie istniał. Okłamał nas wszystkich, mówiąc, że odszedł na galopujące suchoty. – Jak nas odnalazłaś? – wyszeptałam, przerywając swoje rozmyślania. – Cóż, nie było to aż takie trudne. Matka zdradziła mi nazwę miasta, w którym wychował się i studiował mój ojciec. Wspominała także, że pochodził ze znanej w mieście lekarskiej, profesorskiej rodziny. Mając te informacje, udałam się bezpośrednio na uniwersytet, a stamtąd skierowano mnie tutaj. O, spójrz! – to powiedziawszy, wręczyła mi pamiętną fotografię. Trzęsącymi się rękami wygładziłam papier i skierowałam zdjęcie w stronę światła. Widoczny był na nim mój brat, obejmujący szczupłą i elegancką damę o kruczo-czarnych włosach, ubraną w suknię z koronek z asymetrycznymi draperiami. Ich ręce spotykały się splecione na jej brzuchu, podkreślając, że kobieta znajduje się w stanie błogosławionym. Chociaż z zewnątrz było to jeszcze zupełnie niewidoczne. Moja matka pochodziła ze zubożałej rodziny mieszczańskiej, która wbrew jej woli wydała ją za dużo starszego wojskowego, chociaż była ich jedynym dzieckiem. Całym jej posagiem była uroda, bo rodzice nie mieli pieniędzy i nie udało im się nawet zapewnić jej wykształcenia. Jej mąż nie traktował jej nigdy dobrze. Często wpadał w szał, a wtedy zdarzało się, że podnosił na nią rękę. Planowała od niego uciec wraz z moim ojcem. Ale wtedy wydarzyła się ta tragedia. To zdjęcie zostało zrobione tego samego dnia. Przypatrz się uważnie, zwróciła się do mnie. W tle wisi zegar, który wskazuje dokładnie 3:00 po południu. W tym dniu planowali uciec pod nieobecność jej męża, zamówionym wcześniej powozem. Lecz niestety, pociąg przyjechał wcześniej i pułkownik szybciej pojawił się w domu. Strzały padły o 6:00. Coś nie tak? Spytała Helena z niepokojem w głosie, przyglądając mi się badawczo. Wiem, że to wszystko stało się tak nagle i że pojawiłam się tu bez uprzedzenia, ale ja nie chcę zostać sama na tym świecie. Nie chcę być nadal niechcianą i pomiataną przez wszystkich sierotą. Nie mam dokąd pójść, zaczęła rozpaczliwie wyrzucać z siebie słowa. Jej oczy zaszkliły się, a po policzkach zaczęły płynąć łzy. Nie byłam w stanie wydobyć z siebie głosu, dlatego przytuliłam ją pośpiesznie. Wtuliła się we mnie ufnie, jak małe dziecko, chowając głowę w moich ramionach. Nigdy nie będziesz sama, obiecuję ci, rzekłam. Zabiorę cię do nas. Jesteś przecież częścią naszej rodziny. Przyjęła moje słowa z wyraźną wdzięcznością i chyba też z ulgą, bo na jej zapłakanej twarzy zagościł nikły uśmiech. Musiała dochodzić 9:00 wieczorem, bo usłyszałam bicie mosiężnych dzwonów dochodzące z położonej niedaleko kaplicy. Jest już późno. Poza tym na zewnątrz robi się prawdziwie mroźna noc, a na dodatek ty wydajesz się być przeziębiona. Wobec tego zawołam powóz i poproszę, by zawiózł nas do domu, zarządziłam. Na zewnątrz dym z kominów mieszał się z gęstą mgłą. Ulica była całkowicie opustoszała. O tej porze stała tylko jedna dorożka. Proszę nas zawieźć na ulicę Stettinger, zażądałam, gdy obrócił się w naszą stronę dorożkarz. To niedaleko, jeżeli skróci się drogę przez park, odezwałam się po chwili, widząc, jak przelicza, czy otrzymał wystarczająco dużo monet. To mnie pani poprowadzi, bo prawie nigdy tam nie jeżdżę. Klienci głównie chcą do centrum miasta, a o tej porze raczej nie jeżdżę na skróty przez park. Mało to, bandziorów? Będę jednak nalegać, upierałam się. Chcę jak najszybciej znaleźć się na miejscu. Wsiadajmy, powiedziałam do Heleny. Z trudem udało nam się zmieścić wszystkie bagaże wewnątrz pojazdu. Część musiała spoczywać na moich kolanach. Co ty za sobą wozisz? Spytałam po chwili. Strasznie to ciężkie. Książki, ciociu, to moje okno na świat, odparła z melancholią w głosie i zapadła w zadumę. Ujęła mnie tym. Sama też nie umiałam nigdy oderwać się od lektury i nigdy nie ograniczałam się wyłącznie do literatury medycznej. W drodze zaczęłam rozmyślać, co powiem, gdy zjawię się w domu z niespodziewanym gościem. Jesteśmy prawie na miejscu, rzekł zdecydowanie dorożkarz. Wyjrzałam przez okno powozu. Ależ mówiłam panu, że trzeba jeszcze przejechać przez park. A ja pani mówiłem, że o tej porze tamtędy nie pojadę. Chce nas pan tak zostawić w tym miejscu? Co z pana za mężczyzna? Oburzyłam się. Za dodatkową opłatą mógłbym pojechać inną drogą, dodał po chwili pojednawczo. Obejdzie się, podziękowałam, nie kryjąc swojej złości. Zawinęłam szczelniej szal wokół szyi i szybkim krokiem wyruszyłam przed siebie. Za mną kroczyła moja towarzyszka. Czy myśli ciocia, że ktoś tu jest oprócz nas? Zapytała, szczękając zębami z powodu mrozu, a może i ze strachu. Cóż, nie można tego wykluczyć, ale nawet jeżeli, to przecież nie jest powód, żeby się od razu bać, odparłam po chwili. Wtem niedaleko usłyszałam jakby trzask łamanej gałęzi. Poczułam, jak moje serce zaczyna bić szybciej, a nogi robią się jak z waty. Intuicyjnie przyspieszyłam, pociągając za sobą Helenę.
– Słyszałaś, ciociu?
– zapytała przenikliwym szeptem. – Ciii! – uciszyłam ją, dając do zrozumienia, że nie powinna się w tej chwili odzywać. W mojej głowie krążyły różne myśli. Nie chciałam jednak dać jej po sobie poznać, że być może rzeczywiście nie miałam racji, decydując się na wędrówkę przez park o tej porze. Wtem ponownie usłyszałyśmy odgłos łamanych gałęzi, a następnie jakby kroki i szuranie ciągniętego po ziemi przedmiotu. Nie zastanawiając się ani chwili dłużej, złapałam moją towarzyszkę za rękę i ciągnąc ją za sobą, zaczęłam biec naprzód najszybciej, jak tylko potrafiłam. Na szczęście Helena wyczuła grozę sytuacji i pozwoliła sobie wreszcie pomóc w niesieniu ciężkiego bagażu. Do bramy dotarłyśmy dysząc z wysiłku, ze zwichrzonymi włosami oraz wypiekami na policzkach. Moje serce biło tak mocno, jak gdyby miało zamiar wyskoczyć na chwilę z klatki piersiowej. Stałyśmy u wejścia domu. Zrobiło się bardzo późno, a ja zastanawiałam się, jak powiem oczekującej mnie wewnątrz rodzinie, że po wielu latach od śmierci Wilhelma, kiedy pamięć o nim została na zawsze wymazana, teraz staję w progu z jego odnalezioną właśnie córką. Słuchali Państwo fragmentu z książki Julii Gambrot zatytułowanej Liliowe opium. Książka ta czeka na Państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Wszystkie aktualne informacje na temat funkcjonowania biblioteki znajdą Państwo na stronie internetowej www.londonpubliclibrary.ca bądź pod numerem 519-661-4600. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Zapraszamy do reklamy.